Dzień dobry, witam serdecznie. A moim gościem jest Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5 rządowych projektów poświęconych cenom energii, 74 poprawki Senatu do jednego z nich, obietnice ze strony premiera wsparcia dla samorządów i dla drobnych przedsiębiorców, ma być specjalna taryfa w przyszłym tygodniu. Szczerze mówiąc, można się w tym pogubić. Kto i ile i do jakiego poziomu zużycia zapłaci za prąd? Ile będzie kosztował prąd w najbliższych miesiącach?
Panie redaktorze, znaczy to zaangażowanie pokazuje, jak bardzo ważne są kwestie energetyczne i jak dużym też kryzysie energetycznym jest Europa i z jakim kryzysem Europa się mierzy. W zasadzie można powiedzieć, że wszystkie rozwiązania, które są wprowadzane i w obszarze gazu od stycznia, ciepła, teraz energii elektrycznej dla różnych kategorii odbiorców sprowadzają się do takiego dość prostego rozwiązania. To znaczy mówimy o cenie pułapowej, o limicie ceny w rozliczeniach z odbiorcami i jednocześnie o mechanizmie rekompensaty tych przedsiębiorców, którzy mają wyższe koszty.
No to teraz to rozłóżmy na czynniki pierwsze, bo ten limit cenowy to jest coś, co jest dla odbiorców indywidualnych, czyli dla takich ludzi, którzy mają światło w domu, komputer i tak dalej. W większości naszych słuchaczy. Oni zapłacą ile? Tyle samo, ile płacili w zeszłym roku przez cały rok?
Tak, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to rzeczywiście do limitu, który został ustalony w ustawie, tej, która dzisiaj jest zresztą procedowana ostatecznie w Sejmie, do tego limitu odbiorcy w gospodarstwach domowych zapłacą taką samą cenę, jaką płacą jeszcze w tym roku.
O ile na przykład nie kopią bitcoinów po nocy w domu, albo nie oglądają za dużo filmów.
Oczywiście, jeżeli zostanie przekroczony limit, który został wskazany w ustawie, to wtedy te rozliczenia będą się odbywały już po innej cenie.
To przypomnijmy, jaki to jest limit, znaczy są różne pomysły, tak? Bo Senat zgłosił swoje poprawki.
Tak, limit pierwotny.
Zasadniczy to jest 2000, tak?
2000 kWh to jest zasadniczy limit dla gospodarstw domowych, ale z wyjątkami, ponieważ dla gospodarstw rolniczych ten limit jest wyższy, tak samo jak dla tych gospodarstw, które mają kartę dużej rodziny, te limity są znacznie podwyższone.
Panie prezesie, co to znaczy 2000 kWh? Tak generalnie, jeżeli chodzi o zużycie.
Panie redaktorze, odpowiem tak. Statystyka pokazuje, że ponad 60%, mniej więcej 2/3 gospodarstw domowych w Polsce zużywa nie więcej niż 2000 kWh rocznie.
A jeżeli nasi słuchacze teraz dojeżdżają do domu i zaczynają myśleć, co zostawili odpalonego, to co powinni wejść do domu i powiedzieć żonie, wyłączamy to, bo przekroczymy 2000?
Panie redaktorze, trudno pewnie by było odpowiedzieć, z czego można zrezygnować. To znaczy, myślę, że wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie lubimy rezygnować z tych rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy.
Zracjonalizować,
ale rzeczywiście słowo racjonalizacja jest słowem bardzo dobrym. Ja go też bardzo często używam, bo myślę, że racjonalizacja użytkowania energii jest czymś bardzo ważnym i bardzo pożądanym, a w czasach, kiedy rzeczywiście mierzymy się z kryzysem surowców, tak, który wpływa na rynek energetyczny, ta racjonalizacja ma coraz większe znaczenie.
To co ja mogę w domu zracjonalizować, żeby ograniczyć zużycie prądu?
No, na pewno wszystkie te rzeczy, o których bardzo często się mówi i też mówi się od bardzo dawna. To znaczy wyłączajmy światło tam, gdzie ono rzeczywiście nie jest nam potrzebne. Wyłączajmy, nie wiem, ładowarki chociażby wtedy, kiedy nie używamy tych ładowarek, na przykład do ładowania naszych urządzeń, komputerów, telefonów. Czyli oszczędzajmy tę energię elektryczną wszędzie tam, gdzie rzeczywiście ona nam w danym miejscu i w danym momencie nie jest potrzebna.
Panie prezesie, jak my będziemy w stanie to weryfikować też? To znaczy, w jaki sposób ludzie powinni spróbować śledzić to, jak zużywają prąd? Jak racjonalizować to zachowanie w czasie, żeby nie zapłacić więcej?
Tak, to znaczy myślę, że śledzić możemy zawsze, to znaczy to są nasze rozliczenia, czy też prognozy, tak? Mamy rachunki przecież z poprzednich lat, więc wiemy mniej więcej, ile zużywamy. Myślę, że pierwsze pół roku dla tych, którzy rzeczywiście mieszczą się w limicie, czy też są bardzo blisko limitu, tak? Będzie
takim
bardzo bezpiecznym. A panu mieć
te rachunki, bo większość ludzi to gorzej niż z instrukcją.
Zgadza się, rachunki są dość skomplikowane, ale też i na naszych stronach i w wielu różnych naszych aktywnościach staramy się tłumaczyć, tak? Jak czytać rachunek, choć zdajemy sobie z tego sprawę, że rzeczywiście.
A nie da się prościej?
Znaczy myślę, że jest trudno zrobić to prościej ze względu na to, że w naszych rozliczeniach jest wiele różnych opłat, tak, które rzeczywiście są ukierunkowane na różne systemy wsparcia i pewnie byłoby to bardzo trudno zrobić, ale też nie wiem, czy jest
ale
to pocieszeniem.
Ale jak pojadę do domu teraz, do żony, to mamy usiąść nad prognozami, które dostaliśmy poprzednio i tam znajdziemy informacje, ile zużyliśmy.
No nawet rozliczenie, bo myślę, że to rozliczenie końcowe ma większe znaczenie, ponieważ prognoza jest tylko prognozą. Oczywiście to rozliczenie końcowe, czyli po naszych prognozach najczęściej dostajemy kolejną prognozę, diagnozę i rachunek właśnie z takim rozliczeniem rzeczywistym i wtedy myślę, że tą informację
najlepiej
znajdziemy.
Nasi słuchacze, jeżeli zastanawiają się, w jaki sposób ograniczyć zużycie i czy powinni ograniczyć zużycie, powinni wygrzebać stare rachunki, spojrzeć na to, ile zużyli i wtedy mniej więcej zobaczą, porównają, jak to zużycie wyglądało.
Myślę, że prognozy i rozliczenia właśnie z ostatnich okresów rozliczeniowych będą na pewno dobrą wskazówką w ogóle, w jakim limicie się mieścimy z naszym zużyciem energii.
I parę urządzeń wyłączyć na pewno należałoby. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Panie prezesie, a dlaczego prąd jest drogi? Z powodu wojny, czy z powodu tego, że fundamentalnie brakuje energii, a może tak jak twierdzą niektórzy, z tego powodu, że Unia narzuca nam swoją bezsensowną politykę klimatyczną, a ETS-y są drogie?
Panie redaktorze, znaczy cały problem z kryzysem na rynku energetycznym zaczął się od kryzysu surowców, a w zasadzie od kryzysu na rynku gazu i z jego podażą. Skoro tego gazu na rynku europejskim jest dużo mniej, no z kierunku akurat wschodniego, tak? Ponieważ rzeczywiście Europa w bardzo dużej części była uzależniona od dostaw gazu z Rosji, to tą lukę trzeba było czymś wypełnić. I oczywiście tą luką naturalnym, jak gdyby sposobem zapełnienia tej luki, takim sposobem, który gwarantuje taką ciągłość dostaw, tak? I bezpieczeństwo, jest węgiel, są inne paliwa kopalne, co spowodowało jak gdyby dodatkowy popyt, tak? Na paliwa węglowe, a tu zadziałały też prawa ekonomii, czyli mamy większy popyt, to też i cena urosła. Zaczęło się dlatego od kryzysu na rynku surowców, to znaczy poprzez ograniczoną podaż wzrosły ceny najpierw gazu, później te ceny, ten gaz został uzupełniony węglem, wzrosły ceny węgla, a to są te paliwa, które w dużej jednak części ciągle w Europie są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej.
Czy ten kryzys uda się rozwiązać, likwidując tak naprawdę rynek, likwidując obligo giełdowe, czyli konieczność sprzedawania energii elektrycznej przez giełdę, wprowadzając specjalne taryfy, tak jak zapowiada premier? W przyszłym tygodniu takie taryfy mają się pojawić? Czy rynek należy zlikwidować?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że rynku nie należy likwidować, to znaczy rynek jest najlepszą odpowiedzią do tego, aby rzeczywiście po stronie przedsiębiorców w jak najlepszym stopniu, tak, racjonalizować koszty.
Ale na nim jest spekulacja.
Ale z drugiej strony na rynku jest spekulacja, czyli coś, co jest rzeczywiście dozwolone prawem, bo o tym też trzeba powiedzieć, ale rozchwianie tego właśnie rynku surowców spowodowało, tak, że dzisiaj no, rynek energetyczny i ta spekulacja i takie antycypowanie, tak, niepewności i ryzyk, tak, które też wyceniamy w wartościach pieniądza jest tak duże, że powoduje to no, brak akceptacji społecznej.
A po co rynkowo wyznaczać cenę czegoś, co jest tak podstawowym dobrem jak energia?
Dlatego, że rozumiem, to jest podstawowe dobro, tak? Tak jak pan redaktor powiedział, jest to podstawowe dobro, energia jest podstawowym dobrem, stąd też trudno nam sobie wyobrazić, tak, że żyjemy bez energii, stąd też no, są na pewno potrzebne tutaj mechanizmy kontrolne, które po pierwsze zapewnią, że ta energia będzie dostępna, a po drugie, które zapewnią, że ona będzie dostępna po takiej akceptowalnej
społecznej cenie. Ale czy wyznaczenie tego za pomocą ceny rynkowej coś daje, poza tym, że ktoś może sobie na tym zarobić
spekulacyjnie? No rynek jest najlepszym, powiedziałbym, regulatorem kosztów, to znaczy rynek oczywiście konkurencyjny, na której istnieje konkurencja i prawidłowo działająca konkurrencja, to znaczy
gdzie podmioty... A ten rynek działał prawidłowo?
Panie redaktorze, no mechanizmy rynkowe, które zostały wdrożone, one rzeczywiście są wdrożone po to, żeby ten rynek działał prawidłowo, to znaczy one powinny zapewnić działanie prawidłowe rynku, natomiast ten rynek ma prawo działać prawidłowo wtedy, kiedy rzeczywiście mamy przede wszystkim nadwyżkę podaży, tak, nad popytem, czyli więcej mamy energii, którą możemy wytworzyć od tego, której potrzebujemy.
Tej energii jest dosyć mało. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jest gościem RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia. Zostajemy w radiu internetowym rmf24.pl. To jest nasza strona internetowa oraz w mediach społecznościowych. Czy ten rynek po tym kryzysie będzie wymagał fundamentalnej przebudowy, panie prezesie? I to nie jest pytanie tylko o Polskę, to jest pytanie również o rozwiązania unijne, dlatego że Unia szuka na kolejnych szczytach takich rozwiązań, które zapewnią prąd stały, dostępny i też nie szokująco drogi. No to może wyznaczanie ceny prądu poprzez notowania giełdowe, poprzez handel emisjami, może to nie jest właściwe rozwiązanie, może powinniśmy zawierać długoterminowe kontrakty, tak jak było kiedyś.
Panie redaktorze, rzeczywiście Unia dzisiaj po pierwsze próbuje odpowiedzieć na ten kryzys takimi działaniami, powiedziałbym, doraźnymi, tak? I takimi, które da się wdrożyć w bardzo krótkim czasie, ale też i na forum unijnym powstaje dzisiaj wiele pytań, czy rzeczywiście ten rynek i model rynku odpowiada na wszystkie te wyzwania, z którymi się spotykamy dzisiaj. No myślę, że takich ich odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale te prace będą rzeczywiście prowadzone w najbliższych miesiącach. One zresztą zostały zapowiedziane przez Komisję Europejską, że do końca roku, pod koniec bieżącego roku pewne propozycje, tak, co do korekty modelu rynku zostaną przedstawione. No dzisiaj można powiedzieć, że rzeczywiście w bardzo dużej mierze na ten rynek pływa gaz, tak, jego dostępność i ceny przede wszystkim. Tak?
Bo stworzyliśmy absurdalne, jeden element jest absurdalny w tym mechanizmie wyznaczania ceny. Przepraszam, jeżeli używam zbyt prostego słowa, ale dlaczego my mamy wyznaczać cenę energii według najdroższego surowca?
Bo to jest mechanizm, za pomocą którego jednego parametru, jakim jest cena ogólnie rzecz biorąc energii, rozwiązujemy kilka rzeczywiście problemów. To znaczy problem i konkurencji, ale też i bodźców do tego, żeby móc prowadzić inwestycje, ponieważ ci, którzy są rzeczywiście bardziej efektywni, czy mają technologię o niższych kosztach, mają z tego tytułu pewien bonus, pewną rentę, którą mogą przeznaczyć na inwestycje.
Czyli ten rynek
ma prawo dobrze funkcjonować w momencie, kiedy rzeczywiście koszty, tak, czy różnica pomiędzy tymi kosztami nie jest duża. Natomiast my się dzisiaj spotkaliśmy z sytuacją, kiedy ta różnica w kosztach jest bardzo, bardzo duża i ona rzeczywiście powoduje te wszystkie nieakceptowalne sytuacje.
Bo mechanizm był taki, że jeżeli drogi jest prąd z gazu czy z węgla, no to opłacało się budować odnawialne źródła energii.
Panie redaktorze, i tak nadal jest. To znaczy, tym bardziej się opłaca budować odnawialne źródła energii. Natomiast coś, co jest nieakceptowalne, to w okresie tym przejściowym, czy do czasu, kiedy rzeczywiście zwiększymy, tak, udział tych odnawialnych źródeł energii, musielibyśmy płacić dzisiaj te bardzo horrendalne, te bardzo wysokie ceny. Stąd też poszukujemy rozwiązań, aby ograniczyć te ceny.
To nie jest zobowiązanie Solidarnej Polski. Pan minister Buda to podpisał, to niech próbuje to przeforsować, nie będzie większości, powiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, będąc gościem tutaj w studiu, o pomyśle na to, żeby zlikwidować zasadę 10H, która praktycznie uniemożliwia budowę wiatraków w Polsce energetycznych. To skoro energia z OZE jest tańsza, to dlaczego my sobie blokujemy budowę tej tańszej energetyki? Czy to nie jest w gruncie rzeczy katastrofalny błąd strategiczny państwa?
Panie redaktorze, znaczy staramy się podejść, czy też oceniać tę sytuację dość racjonalnie, bez oczywiście tego kontekstu politycznego. I myślę, że medal ma zawsze dwie strony. To znaczy myślę, że gdyby rzeczywiście nie zmieniono tych zasad, tak, w zakresie chociażby wiatraków.
Gdyby było więcej wiatraków, to byłby tańszy prąd?
Ale przypuszczam, że w tym czasie mielibyśmy dużo mniej fotowoltaiki, a myślę, że też warto pamiętać, że fotowoltaika w sposób niemalże doskonały uzupełnia się z energią wiatrową, więc myślę, że to rzeczywiście był też taki impuls do tego, aby dać taki dużo większy bodziec do rozwoju fotowoltaiki.
Niemniej... to dlaczego 29 października znowelizowano ustawę o OZE i od 1 kwietnia 2022 roku w gruncie rzeczy budowa nowej fotowoltaiki przestała być tak opłacalna, dlatego że zmieniono zasady rozliczenia pomiędzy właścicielami fotowoltaiki a zakładami energetycznymi. Znaczy, w skrócie jest ten sposób, że teraz to oni sprzedają hurtowo prąd firmom energetycznym, a muszą kupować po cenie indywidualnej, a wcześniej mogli zachować ten prąd, który sami wyprodukowali de facto dla siebie.
Zgadza się, to znaczy kiedyś mogli rzeczywiście korzystać z tego prądu, który wyprodukowali, ale też trzeba pamiętać, że produkowali najczęściej latem, a odbierali zimą, więc tak naprawdę fizycznie ten prąd był produkowany z całkiem innych źródeł. No to niestety tworzyło też pewne problemy sieciowe. To jest dość skomplikowany pewnie proces, tak, o którym trudno by było tutaj jak gdyby dyskutować, ale też trzeba powiedzieć, że taka zmiana tej zasady, tak, która nastąpiła w fotowoltaice, to jest taka zmiana, która też i występowała w Europie. To znaczy te zasady, które mieliśmy wcześniej, były rzeczywiście bardzo silnym bodźcem do budowy fotowoltaiki, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać po pierwsze o tym, że ten obecny system nie jest systemem, który całkowicie blokuje, on nadal jest atrakcyjny, a przy wysokich cenach energii...
No ale już nie ma takiego boomu fotowoltaicznego.
Tak, znaczy myślę, że przy tym też narosło bardzo dużo takich mitów i bardzo dużo jakichś komentarzy, tak, i różnych wypowiedzi, ale słyszałem też i głosy od strony instalatorów, że przy tych cenach obecnych, tak, obecnych cenach energii, jest to rzeczywiście, nadal są dosyć krótkie, tak, okresy zwrotu z inwestycji.
A czy gdybyśmy mieli lepszą sieć przesyłową, to wtedy można byłoby mieć więcej fotowoltaiki?
Tutaj też nie ma zapewne takiego bardzo, znaczy nie jest to taki czarno-biały obrazek, bo znaczy pamiętajmy o tym, że budowa
sieci... A czy
OZE
są rzeczywiście niestabilne?
OZE nie tyle, że są niestabilne, to znaczy one pracują oczywiście w różnych godzinach, tak, różnych porach roku, w zależności od technologii.
To jest zarzut przeciwników, którzy twierdzą, że raz jest za dużo prądu i przepala on sieci, jak się go przesyła za daleko, a raz go brakuje, nie ma możliwości magazynowania.
Może nie tyle, że znaczy nie traktowałbym tego w kategoriach zarzutu, tak, to znaczy, bo oczywiście są metody, którymi można zarządzać pracą takich źródeł, pan redaktor wspomniał chociażby o magazynach, no ale też i można sobie wyobrazić, że pewne nadwyżki energii można po prostu nie wprowadzać do sieci i tak naprawdę w całym tym bilansie będzie ciągle to pozytywne, tak. Jeśli mówimy na przykład o tym, że nie wiem, ograniczylibyśmy produkcję tą prądu w tych godzinach, kiedy już rzeczywiście nie można go zużyć, nie wiem, o 5%, tak, całej produkcji, czy powiedzmy 10%, to jest to nadal pozytywne, natomiast myślę, że też musimy pamiętać, że gdybyśmy doszli gdyby do całkiem odwrotnej relacji, że musielibyśmy ograniczać 90%, tak, potencjalnej produkcji prądów, chociażby ze źródeł fotowoltaicznych, ponieważ sieć byłaby niewydolna, to byłby to no niezbyt dobry, tak, powiedzmy, proces.
Panie prezesie, ja mam też jeden problem taki fundamentalny z tą polityką energetyczną i właśnie z takimi zmianami ustawowymi, że w jakimś sensie my teraz, wprowadzając te wszystkie projekty osłonowe, zachęcając do tego, żeby palić czym się chce, de facto sprawiamy, że ci, którzy byli racjonalni i oszczędni, zamontowali sobie na przykład pompy ciepła, zmienili piece, w gruncie rzeczy teraz mówią sobie, po co ja to zrobiłem tak naprawdę? Znaczy, jaki jest sens mojej zaradności, ocieplenia budynku i tak dalej, inwestycji w energooszczędność, energochłonność i dobre zachowania, skoro nagle są wprowadzane różnego rodzaju pakiety osłonowe i pakiety ratunkowe. I tutaj mam taki dosyć fundamentalny, filozoficzny problem z tymi wszystkimi pakietami.
Panie redaktorze, znaczy myślę, że wszystkie inwestycje, które związane są chociażby właśnie z mniejszym zużyciem energii, czyli to, czy pan redaktor wspomniał, nie wiem, termomodernizację, tak, i tego typu działania, one nadal są w cenie, a tym bardziej one jak gdyby przynoszą jeszcze bardziej wymierne
korzyści.
Ludzie,
którzy sobie zamontowali pompy ciepła, sobie myślą, no jak gdyby, jak Zabłocki na prądzie. No.
Natomiast rzeczywiście jest tak, że w przypadku źródeł gazowych i teraz obecnie, tak, też pomp ciepła przy tych cenach energii, no to rzeczywiście tego typu pytania powstają, ale też i my mówiliśmy już od na pewno jakiegoś czasu, że tym bardziej właśnie są potrzebne pewne działania osłonowe, które tym ludziom, tak, pozwolą rzeczywiście jak gdyby nadal no, uwierzyć w to, że to była dobra inwestycja i rzeczywiście potrzebna. Powiedziałbym tak, znaczy jesteśmy rzeczywiście w czasie kryzysu energetycznego i też nie jesteśmy sami jako Polska, tak, w tym kryzysie i jest to rzeczywiście kryzys, który rozlał się na całą Europę, a w zakresie surowców to może nawet i dużo, dużo dalej, tak, bo jest to w zasadzie, można powiedzieć, kryzys bardziej nawet światowy. To jest z pewnością tak, że tak jak mówię, te wszystkie działania osłonowe są rzeczywiście potrzebne, ale ja powiedziałbym w ten sposób, to znaczy nie oceniałbym tej sytuacji,
że ale jak wprowadzimy dużo działań osłonowych, to na sam koniec wrócimy do tego punktu wyjścia, w którym jesteśmy, w którym ludzie zużywają za dużo prądu, a tego prądu produkuje się za mało, dlatego że cena, którą płacimy za prąd, ma służyć do tego, żeby były pieniądze na wybudowanie nowych mocy.
Tak, to znaczy myślę, że rzeczywiście najtrudniejszym w tej całej sytuacji jest znalezienie takiego punktu, tak, który rzeczywiście pozwoli dokonać pewnej równowagi, czy znaleźć tą równowagę pomiędzy tym, co wynika rzeczywiście z fundamentów rynku, czyli tych bodźców, tak, impulsów inwestycyjnych, ale z drugiej strony, tak, też i akceptacji społecznej co do kosztów energii. To jest najtrudniejsze zadanie, na które myślę, że dzisiaj bardzo trudno odpowiedzieć komukolwiek, gdzie jest ten najlepszy punkt równowagi.
Panie prezesie, ja wiem, że pan nie może mówić o polityce, ale jak szukać takiego punktu, jak, nie wiem, w poniedziałek minister Sasin wrzuca jeden projekt ustawowy, w czwartek premier na Facebooku obiecuje, że będzie jakieś wsparcie dla polityków, opozycja garduje, że no, tutaj generalnie samorządy będą pozbawione, będą postawione w sytuacji, w której nie będą w stanie ogrzać przedszkoli i szkół. No jesteśmy w sytuacji, w której nie ma racjonalnej rozmowy o tym, jaka powinna być cena energii.
Panie redaktorze, nie jestem politykiem, reprezentuję urząd apolityczny, w związku z tym też trudno mi jest jak gdyby komentować to z punktu widzenia politycznego. Myślę, że no, moje doświadczenie życiowe podpowiada, że
debata...
Trzeba
powiedzieć, że niestety prąd będzie droższy. Przez lata też zbyt długo utrzymywaliśmy zbyt niskie taryfy.
Ja nie wiem, czy to było utrzymywanie zbyt niskich taryf, bo to nie było subsydiowanie taryf, to było odzwierciedlenie kosztów, a dzisiaj koszty wytwarzania rzeczywiście energii szczególnie z tych źródeł, które są ciągle potrzebne w systemie, czyli do stabilizacji dostaw, do tego, żeby zapewnić, że ten prąd mamy w każdej chwili, w każdej godzinie w gniazdku, są dużo, dużo wyższe. No one wynikają z kosztów gazu, z kosztów węgla.
Mamy tutaj trzecie krzesło. Teoretycznie można byłoby posadzić tutaj Janusza Kowalskiego, który po tym, jak pewnie dwa razy by powiedział, że to wina Tuska, to za trzecim razem by powiedział, że mamy bardzo dużo węgla, a gdyby nie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, gdyby nie ETS-y, to moglibyśmy wytwarzać prąd z węgla i byłby tani prąd. Co by pan mu odpowiedział na to?
Znaczy, ja bym odpowiedział w ten sposób, znaczy jeżeli chodzi o ETS, to rzeczywiście jest na pewno dużo racji w tym i ja się rzeczywiście do tego przychylam, że ten mechanizm przy tak dużych cenach, tak, uprawnień do emisji CO2 i przy tym całym działaniu jak gdyby spekulacyjnym, który też jest na tym rynku, on dzisiaj chyba nie jest rzeczywiście tak do końca potrzebny.
Ale to jest podstawowy mechanizm polityki klimatycznej. On ma wymuszać zachowania, które polegają na produkcji odnawialnej energii. No to jeżeli...
Zgadza się, panie redaktorze, on miał wymusić rzeczywiście właśnie tą różnicę w kosztach, tak, pomiędzy produkcją energii właśnie z paliw stałych, tak, tych emisyjnych, które chcemy ograniczać, tak, w Unii Europejskiej, a pomiędzy kosztami źródeł odnawialnych. Natomiast dzisiaj sama cena paliwa bez tego mechanizmu, tak, rzeczywiście powoduje, że ta różnica jest bardzo duża, więc jeszcze dodawanie do tego dodatkowego mechanizmu, no tylko powiększa tą różnicę,
która
wpływa tylko na koszty, a w zasadzie ten mechanizm nawet już dzisiaj bez ETS-u spełniałby swoją rolę.
Panie prezesie, to zlikwidować ETS-y czy wprowadzić maksymalny poziom ETS-u?
Ja myślę, że ta propozycja, która jest rzeczywiście na maksymalnym poziomie, jest rzeczywiście dobrą propozycją, bo po pierwsze daje pewną przewidywalność, a po drugie jak gdyby realizuje cel, o którym też jak gdyby wiele się mówi na forum unijnym. Przecież również Parlament Europejski się ostatnio w tej sprawie wypowiedział. Chodzi o ten czynnik spekulacyjny, czyli właśnie zmienności cen CO2 ze względu na udział w tym rynku również instytucji finansowych.
Panie prezesie, może pan mi to będzie w stanie wytłumaczyć, bo ja nie rozumiem. Dlaczego gminy mają handlować węglem? Może pan to rozumie?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, panie redaktorze. Nie jest to obszar, którym się zajmuje Urząd Regulacji Energetyki.
Ja rozumiem, że wy nie regulujecie tego, ale ja ciągle szukam, po prostu pytam się mądrych ludzi i ten pomysł z handlem węglem, to też był rynek i on został zlikwidowany. Jak pan sądzi, z zewnątrz patrząc, jak możemy rozwiązać problem braku węgla?
No to jest pytanie, czy jest problem w ogóle braku węgla jako strukturalny, czy jest problem z jego dystrybucją i rzeczywiście...
Na rynku światowym podobno węgla jest mnóstwo.
Dokładnie, to znaczy dlatego mówię, jest to obszar, w którym rzeczywiście się nie zajmujemy, więc moja wiedza jest bardzo, bardzo ograniczona. Sam nie jestem użytkownikiem końcowym węgla, w związku z tym, tak jak mówię, no moja wiedza jest ograniczona, więc trudno mi się rzeczywiście byłoby to komentować.
Czy spółki energetyczne powinny zapłacić windfall tax, czyli taki specjalny podatek od nadwymiarowych zysków, albo spółki paliwowe?
Panie redaktorze, to jest sytuacja, w której wtedy, kiedy mówimy o windfall tax, tak, mówimy o tych tak zwanych ponadnormatywnych zyskach spółek.
Czy w Polsce firmy energetyczne i paliwowe mają ponadnormatywne zyski?
Ponadnormatywne w rozumieniu wyższe niż miały w poprzednich latach.
Mają?
Myślę, że mogą mieć w przyszłym roku, bo mówimy o wysokich cenach energii, które będą stosowane raczej w przyszłym roku, tak, a nie tyle w tym roku. No, może z pewną jak gdyby dokładnością co do ostatniego kwartału, tak, tego roku, ponieważ rzeczywiście te umowy teraz się zmieniają, ale w perspektywie rzeczywiście przyszłego roku takie zyski ponadnormatywne mogą się pojawić.
Czy powinien być specjalny podatek?
Znaczy ja uważam, że w sytuacji społecznej, takiej, kiedy rzeczywiście te ceny energii, tak, są nieakceptowalne społecznie, a to widzimy, tak, w różnych wypowiedziach, w różnych manifestacjach. Rzeczywiście warto również sięgnąć po taki mechanizm, ale też znowu z pewnym rozsądkiem, to znaczy nie takim, aby rzeczywiście ograniczyć, tak, te zyski tylko i wyłącznie do kosztów, ale rzeczywiście pozostawić też pieniądze w spółkach na ich rozwój, na inwestycje. Znowu, jak gdyby sztuką jest poszukiwanie tego złotego środka.
A to tym środkiem był pomysł premiera Sasina?
To był pomysł opodatkowania, to są też pomysły, które wynikają, przypomnijmy, z tych regulacji, czy też z tych uzgodnień, tak, na forum unijnym, ponieważ i na forum unijnym mówiliśmy o windfall tax, i na forum unijnym mówimy o podatku solidarnościowym, czyli to są pomysły również, które zostały uzgodnione na forum unijnym.
Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. No nie odpowiedział mi pan wprost na pytanie o ten projekt. A to jest ciekawe pytanie oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie. To wszystko w popołudniowej rozmowie RMF FM.
Dziękuję bardzo.